Ojcze Święty, jedyny Ojcze, Synu Duchu Święty, pożywamy Cię w początku tego dnia, Dnia Pańskiego, Niedzieli. Pragniemy rozważać te słowa, które do nas wypowiedziałeś, aby nas nasycić, nakarmić Twoją sprawiedliwością, aby nas przepełnić sobą, aby udzielić nam nowego życia, aby przemienić nasze życie w nowe życie, tak abyśmy byli szczęśliwi jako dzieci Boże. Oświeć nasze umysły, byśmy poznali i zrozumieli każde Twoje słowo. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jesteśmy przy kolejnej odsłonie osobowości Jezusa. Ta kolejna odsłona mówi nam o tym, dlaczego Jezus jest człowiekiem szczęśliwym. I równocześnie mówi nam o tym, na przykładzie życia Jezusa, jak utrwalić w sobie szczęście. Błogosławieni to są właśnie szczęśliwi, ale szczęśliwi ci, którymi Bóg takimi uczyni. A zatem, kiedy pojawia się słowo szczęśliwy czy błogosławione, to jednak w sensie religijnym rozumiemy, że błogosławiony to jest ten szczęśliwy, który nie zawdzięcza szczęścia sobie, tylko zawdzięcza szczęście Bogu. A zatem źródłem szczęścia człowieka błogosławionego jest oczywiście sam Bóg. I ta kolejna odsłona to kolejne błogosławieństwo, nam to pokazuje jak na dłoni. Rozdział 5 Ewangelii według świętego Mateusza. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mamy tutaj w tym błogosławieństwie znowuż portret osobowościowy Jezusa. Otóż Jezus mówi o jakby dwóch odcinkach stawania się szczęśliwym. Najpierw musi być to pragnienie i łaknienie wzmocnione, bo Chrystus mówi o Eucharystii, która będzie właśnie pokarmem zaspokajającym głód Boga. A jeśli chodzi o pragnienie, no to Chrystus tutaj mówi o Duchu Świętym. Mamy w rozdziale rozdziale 7, zaraz zobaczymy, będzie świętego Jana. Tak, werset 37, to jest rozdział 7. Werset 37. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Otóż, zaraz to się kończy na wersecie 39, przepraszam. Otóż, kiedy Pan Jezus mówi o łaknieniu i o pragnieniu, mówi o sprawach duchowych, ale te sprawy duchowe nie dotyczą rzeczy, tylko dotyczą samego Boga. Wtedy, kiedy pragniemy sprawiedliwości i łakniemy sprawiedliwości, łakniemy tego, czego Bóg nam chce udzielić. Czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to jest udzielanie człowiekowi tego, co się człowiekowi należy. To jest właśnie ta sprawiedliwość, jak to się nazywa, atrybucji. Chyba tak to się nazywa, atrybucji, bo jest jeszcze sprawiedliwość wymienna. Jak ty mi zrobię krzywdę, to ja ci też zrobię krzywdę jeszcze większą, bo jestem sprawiedliwszy. Jak uczyniłeś mi dobro, wyświadczyłeś mi dobro wielkie, ja ci też wyświadczę dobro, trochę mniejsze. No to jest ta sprawiedliwość wymienna. Ale chyba tak to się nazywa sprawiedliwość atrybucji, to znaczy udzielać to, tego, co się komuś należy. To jest podstawowa zasada sprawiedliwości. No i teraz właśnie zastanówmy się nad tym łaknieniem i pragnieniem. Pan Jezus mówi, że wyraźnie chodzi o pragnienie, które zostanie zaspokojone wtedy, kiedy udzieli Ducha Świętego, to wtedy to nasze pragnienie sprawiedliwości zostanie zaspokojone. A czym jest sprawiedliwość? Otóż mamy również w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 16 też tekst, który dotyczy Ducha Świętego. To jest rozdział 16, począwszy od wersetu 5. Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał. A nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Tutaj Pan Jezus wyjaśnia, na czym polega sprawiedliwość. Sprawiedliwość, tak jak mówiłem wcześniej, jest udzielaniem tego, co się komuś należy. A ponieważ Pan Bóg, Boża sprawiedliwość jest wspaniała, bo jest wyrazem miłości, to co się człowiekowi zgodnie z zadaniem Bożym należy? Co się nam należy? Nic? Otóż tym, co się nam należy, jest zbawienie. Każdy człowiek został stworzony przez Boga z miłości do wspólnoty z Nim. To nawet doktryna soboru, pamiętam, który to był, ale jeden z soborów tak to sformułował. Czyli Pan Bóg stworzył człowieka do wspólnoty ze sobą. nie dla kaprysu, ale z miłości, po to, aby człowieka obdarzyć swoim życiem. A zatem ta sprawiedliwość Boża to jest zbawienie. Na drodze tej sprawiedliwości, czyli na drodze zbawienia, stanęła przeszkoda. Jaka? Właśnie. Izolacja. I właśnie sprawiedliwość Boża wyraziła się również w usunięciu tej przeszkody, aby człowiek mógł osiągnąć życie Bogu, czyli zbawienie. Także widzimy, że sprawiedliwość Boża najpierw została wyrażona w tym, że Syn Boży, który dokonał odkupienia, usunął przeszkodę na drodze tej zjednoczenia, jako pierwszy otrzymuje nagrodę. Wraca do Ojca. A nam posyła swojego Ducha. I to jest ta Boża sprawiedliwość. A jaka inna trochę, prawda? Tak. Także nam z Bożej sprawiedliwości, pamiętajmy o tym, żebyśmy sprawiedliwości nie przeciwstawiali miłości ani miłosierdziu. W Bogu sprawiedliwość jest również miłosierdziem. Nie jest tylko karaniem. Tak my sobie uprościliśmy. Oj, ci ludzie to są takie upraszczacze. Ale uprościliśmy nie na korzyść objawienia, tylko na korzyść uproszczenia. Zatem jak ktoś tak obcina, upraszcza, to tak jak to jest z takim domorosłym fryzjerem. Ja się też kiedyś uczyłem. Tak, mój tato był fryzjerem, jest fryzjerem. A więc oczywiście byłem w internacie, to zacząłem się uczyć. No, oczywiście pierwsi odważni moi koledzy, eksperyment tam. No to tak, trochę to dziwnie wyglądało. Równałem, aż grzywki, ale grzywki nie było. Tak. Kiedyś w seminarium też tak jeden eksperymentował z moich kolegów na inną koledze. No i kiedy przyszedł ten kolega strzyżony, miał równane tutaj szyja masz tutaj do połowy głowy, no to już po prostu nie mogliśmy w kaplicy wytrzymać. Tak, to są właśnie te ludzkie miary sprawiedliwości. Więc jak człowiek równa, skraca, wygładza, to potem mu nie za wiele zostanie. Tak. I między innymi tak jest to z definicjami różnymi. Definire, to wiecie, to jest ograniczać. No, żeby coś człowiek poznał, to musi zdefiniować, czyli ograniczyć zakres znaczeniowy jakiejś rzeczywistości. A więc musi ograniczyć. No, taki filozof nasz, Leszek Kołakowski, mówił, że nauki współczesne, te szczegółowe, to są, jak to, czy uprawiają nekrofilię. Dlatego, że muszą najpierw uśmiercić przedmiot badania, żeby go ograniczyć zasięg, żeby można było o tym coś sensownego powiedzieć i żeby to można było zbadać. Ale widzimy, że ciągle spotykamy się z pewnym takim ograniczonym widzeniem tego, co znaczy sprawiedliwość Boża. Pan Jezus jednak na sobie pokazuje, czym jest sprawiedliwość Boża. I mówi w sposób wyraźny: szczęśliwi, którzy pragną sprawiedliwości Bożej, czyli tego, co Bóg przygotował dla ludzkości, albowiem oni będą nasyceni. Dlaczego? Bo to jest w planie Bożym. To jest podstawowy plan Boży. Dlatego Pan Bóg się nie uchyli i nie ustąpi. To sprawiedliwość Boża jest Bożym planem. To nie jest kaprys Pana Boga, tylko to jest Boży plan, zgodnie z którym Bóg stworzył świat i stworzył człowieka. Dlatego Bóg nigdy się nie uchyli. Także jeśli pragniesz Bożej sprawiedliwości, bądź pewien. Kto pragnie i łaknie sprawiedliwości Bożej, już dzisiaj jest, niech będzie przekonany, że Bóg na pewno to spełni. I taki człowiek, który w to wierzy, nie może być nieszczęśliwy. Ani smutny. No, smutek nas dopada, no oczywiście, no, to tak, jak się jedzie przez wioskę, gdzie jest dużo psów, to tak, jak się jedzie rowerem, to czopny jakiś tam pies dopadnie nam do nogi, musimy jeszcze szybciej pedałować, żeby uciec przed ukąszeniem. I tak samo smutki nas próbują dopaść, ale musimy przyspieszać, żeby się nie dać, żeby nas smutki nie pogryzły. Ale niemniej fundament to jest wiara w Boga sprawiedliwego. Rozumiecie, co Pan Jezus tutaj odsłania? Sprawiedliwość Boża nie jest przeciwna miłosierdziu. Oj, kochani teologowie, jak będziecie słuchać tej konferencji, to sprostujcie ludziom pojęcie Pana Boga, rozumienie Pana Boga, bo i nawet tutaj są ludzie, którzy się boją Pana Boga, a powinni Go kochać bezgranicznie i żyć dla Niego, poświęcać całe swoje życie Panu Bogu. Dlaczego Pan Jezus tutaj w tym opisie daru Ducha Świętego zestawia akurat te trzy działania Ducha Świętego? Otóż widzimy pewną logikę sprawiedliwości Bożej. Mianowicie polega ona na tym, że wszystko zostało przez Chrystusa zrobione. Czyli Pan Jezus mówi nam tak: nie będzie już nowego odkupienia, bo zostało wszystko zrobione. I dlatego to Duch Święty jest potrzebny, żeby nam to wyjaśnić. Bo ja ciągle spotykam ludzi, którzy mówią tak: a Panu Bogu się na przykład stałość nie udało, albo no, po co mnie w ogóle Pan Bóg stworzył, jak ja nie chciałem, nie prosiłem się na ten świat. Albo ten świat jest taki podły, jest taki zły. Albo mówi się, no najwięcej zła to jest właśnie, czy tam ciemności pod latarnią i tak dalej, i tak dalej. Więc człowiek oczekuje na to, że przyjdzie jeszcze jakieś nowe objawienie, jakiś nowy porządek, że jak gdyby Chrystus nie dokonał, czy nie w pełni dokonał, skoro jeszcze tyle jest zła, to w takim razie Chrystus nie odkupi. Jego śmierć nic nie zmieniła. Otóż przypomina mi się taki przykład, który cytował kiedyś świętej pamięci arcybiskup Tokarczuk, Ignacy Tokarczuk. To był dość znany biskup i kaznodzieja, niezwykle barwna postać. Otóż prowadził rekolekcję, to był, no nie pamiętam, albo 80, albo 81, tak, dawno temu prowadził rekolekcję w Poznaniu, wtedy byłem, z jakiegoś tam powodu. I on mówi tak, że w Hyde Parku w Londynie, w którym każdy może przemawiać i wypowiadać swoje opinie, właśnie pewien chrześcijanin mówił o tym, jak Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przemienił ludzkość, udzielił właśnie Ducha Świętego, nowe życie, wielu świętych. No i jeden z uczestników, tego przysłuchujący się, tak mówi: nieprawda, Dlatego, że tak jak były kiedyś wojny, tak są, jak były niesprawiedliwości, tak są. I nieprawda, że Chrystus cokolwiek zmieni w tym względzie. A ponieważ ksiądz biskup Tokarczuk mówi, a ponieważ to był właśnie taki hipis, taki, no, nie dbający o swój wygląd, taki zaniedbany, długie włosy i w ogóle widać, że nie zaniedbany. Więc mówię tak, woda istnieje od początku istnienia świata. Tak. A Pan do tej pory jest nieumyty. Tak. W ten sposób pokazał, że żeby wstąpić w źródło łaski, znaczy żeby doznać łaski, odkupienia, trzeba w to źródło wstąpić poprzez wiarę. A zatem takie stanie obok Pana Boga i mówienie, jeśli wy to zrobicie, to jest tacy, to ja wtedy się do was przyłączę. Nie, my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby wstąpić w źródło Ducha Świętego, przyjmując Ducha Świętego jako właśnie naszą mądrość, inteligencję naszego ducha, jako nowe życie. I dlatego właśnie to jest takie trochę dla mnie też wyzwanie, żeby głosić Ducha Świętego, co staram się czynić, dlatego, że Duch Święty został nam dany przez Chrystusa. I ciągle takie mówienie, że się nic nie zmienia, to jest właśnie owoc tego, że nie przyjęliśmy daru Ducha Świętego w sposób świadomy, tak jak to Pan Jezus chciał, abyśmy przyjęli. A zatem Duch Święty ma przekonać świat o tym, że ten strumień, ta rzeka łaski Ducha Świętego przepływa przez nasze dusze, przez nas świat, ogarnia wszystkie miasta, wioski, wszystkie dusze, wszystkie miejsca na świecie. Tylko chodzi o to, żeby przez wiarę wejść w ten strumień łaski. Przez wiarę wstępujemy w tą rzekę łaski. Ale właśnie dlatego Duch Święty, to jest miłosierdzie Boże, to piszą właśnie o tym autorze, to jest znakiem Bożego miłosierdzia, że nawet to, żeby przyjąć dar odkupienia, potrzebny nam jest Duch Święty. Inaczej będziemy po prostu stać z boku i myśleć, a co to się zmieniło? Nie widząc, duchowo, nie poznając, więc mówię, nic się nie zmieniło. Dlatego Pan Jezus właśnie mówi o tym, że przekona o grzechu, bo nie wierzą we mnie, a więc nie wierzą w to, że jestem odkupicielem, że dokonałem właśnie odkupienia, uwalniając ludzi z dziedzictwa grzechu, śmierci, szatana. Dalej, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca, już mnie nie zobaczycie. A więc Jezus spełnił swoje zadanie i to zadanie posłania Ducha już jest i w Duchu Duch Święty będzie kontynuował dzieło Jezusa Chrystusa w sposób jeszcze większy. Tak jak Pan Jezus zapowiada, jeszcze większe rzeczy będziecie czynić. Kiedy właśnie Jezus odejdzie, to my będziemy jeszcze większe rzeczy czynić niż On właśnie w mocy Ducha. Te wszystkie charyzmaty, uzdrowienia, przemiany, nawrócenia, to są większe dzieła, niżeli sam Jezus uczynił. Dlatego, że to właśnie Jezus czynił w Duchu, w mocy Ducha. I to te charyzmaty Duch Święty daje nam jako ludziom, ale na mocy odkupienia na krzyżu. Tam jest źródło, tam jest początek wszystkiego. Dlatego krzyż u nas w domach to powinien być w takim miejscu, że że wszyscy widzieli. No, właśnie to tak w ubiegłym roku, jak głosiliśmy tam rekolekcje w parafii w Maćkowicach, to było akurat tam przygotowanie do przyjęcia Chrystusa Króla. Ja mówiłem o tym ludziom, żeby oni zrobili ten znak, że przyjęli Chrystusa jako swojego Króla, żeby ten krzyż, który jest w domu za szafą, który wisi, żeby po prostu w widocznym miejscu powiesili w domu. Żeby również w sposób zewnętrzny zaznaczyć, że Chrystus jest na naczelnym miejscu. Dobrze. I trzecie to jest właśnie to, że przekona o sądzie. A zatem szatan został pokonany. Szatan nie ma siły i nie ma dostępu do tego, kto jest zjednoczony z Jezusem. Nie ma. On może się tylko po prostu zakraść czy ukraść naszą nieuwagę, naszą senność, bo my nie zawsze nie jesteśmy w stanie kontrolować siebie, ale jeśli jest modlitwa, jeśli jest przyjmowanie Chrystusa w Eucharystii, to szatan nie ma prawa nas dręczyć. Może czasami jakąś taką szpilę nam włożyć, ale to tylko tak, tyle żeby jak to się mówi, jak nie mogę cię zjeść, to cię przynajmniej ugryzę. Tak, to są te właśnie te kąsania ze strony szatana. On nas nie zje, nie może nic zrobić, więc nas kąsa czasami. Ale bardzo często to czyni za pośrednictwem osób, które mają w sobie niestety tego ciemnego i nie wiedzą, że są narzędziem jego. Nieraz po prostu tak ludzie tak bezinteresownie nienawidzą, że w cudzysłowie bezinteresownie, że aż po prostu to dziwne. O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego? Tylko dlatego, że człowiek żyje, to już go nienawidzą, że chodzi. Proszę?
Tak hobbystycznie.
Hobbystycznie, tak. No właśnie, niestety to jest niezbyt dobre hobby. Niezbyt pożyteczne. A zatem widzimy, że ta sprawiedliwość Boża wyraża się w darze Ducha Świętego. Naprawdę Pan Bóg jest cudowny w swojej sprawiedliwości. Dał nam najpierw swojego Syna, aby nas odkupił, a teraz dał nam swojego Ducha, żeby nas wypełnić swoim życiem i swoją miłością. To jest to, czego serce ludzkie pragnie i czego szuka. Tylko że do tego, żeby serce ludzkie pragnęło i łaknęło Boga, czyli tej Bożej sprawiedliwości, Boga, Ducha Świętego, trzeba jednak głosić. Naprawdę spotykam się z takim niestety powiedzeniem, nawet wśród spotkałem się to od kapłanów. Ja mówię, dlaczego nie głosicie Ducha Świętego? Przecież Duch Święty jest darem, najważniejszym darem Chrystusa, darem odkupienia, darem pięćdziesiątnicy dla nas. No, przecież się głosi Ducha Świętego, przecież w mszale, jak jest ten, modlitwy wszystkie się kończy przez właśnie taką formułą przez Chrystusa w Duchu Świętym i tak dalej, to ciągle się mówi. Ja mówię, bo w mszale jest, bo w modlitwach, ale głosić Jego jako osobę, jako kogoś, kto prowadzi dzieło odkupienia i zbawienia w nas, w naszym życiu, kto jest obecny, to trzeba głosić. A to powiesz, a Duch Święty tak sobie poradzi. No tak. No niestety, ale po prostu, jeśli my nie wierzymy w obecność Ducha Świętego, to nie wstąpimy w nurt, nie wstępujemy w nurt rzeki łaski, którą jest Duch Święty. I tak stoimy obok. Czasami nas coś zamoczy. Nie wiemy, jak to się stało. A poszliśmy do kościoła, bo koleżanka miała ślub. No i to kazanie nawet takie było, takie. Czyli tak coś mnie zamoczyło. No, ale zaraz wyschnę. A to chodzi o to, żeby pić Ducha Świętego, pragnąć Ducha Świętego. Jak się raz człowiek napije Ducha Świętego, to zawsze będzie pragnął. Więc napić się Ducha Świętego, a na ostatnich rekolekcjach u sióstr Albertynek, to tego mi przyszła taka analogia, że lekarze zalecają, żeby pić dużo wody. A ja jako lekarz Ducha. Zaleca was codziennie pijcie Ducha Świętego.
Amen.
Amen. Więc nawet Duch Święty jest autorem tego pragnienia. Niesamowity Bóg jest miłosierny wobec nas. Że On nawet stwarza w nas pragnienie. Czyli jeśli ktoś tutaj obecny naprawdę będzie ludziom mówił o Duchu Świętym, wy nie musicie jakichś wielkich teorii, tylko słuchaj, na rekolekcjach była i odkrywam Ducha Świętego. Jaki to wielki dar. I tak mówisz, takie puszczać, takie newsy. No. Dopiero teraz zaczynam wszystko rozumieć. Bez Ducha Świętego to się nic nie zrozumie. No i tak ta ciekawość, tak pobudzać taką ciekawość, żeby ludzie mieli głód poznawania Ducha Świętego. Kiedy ten głód się stworzy, Duch Święty zacznie już działać w sercach ludzi. Tak, także bądźcie apostołami Ducha Świętego, żeby to pragnienie i łaknienie Boga stawało się coraz większe w waszym środowisku. Ale róbcie tylko tyle, ile możecie. Bo my zaraz od razu jesteśmy maksymalistami. No, jak się nie nawróci, to znaczy, że to moje gadanie nic nie daje. No, po jednym spotkaniu tak miałam natchnienie, tak dużo mówiłam, tak się dzieliłam i nie ma nawrócenia.
Cały ja.
Mamy taką gorliwość, ale taką dosyć, która musi być od razu zapłacona. Tak? Jak nie ma owoców, to się wycofujemy. Po prostu rozsiewać, a właśnie Pan da wzrost temu ziarnu. A naprawdę mówić, bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wierzyć, kochać, nie jesteśmy w stanie wykrzesać sobie nadziei. Bez Ducha Świętego nie będziemy szczęśliwi. Bez Ducha Świętego nie będziemy nic rozumieć z istoty naszego życia. Bez Ducha Świętego nie zrozumiemy Pisma Świętego. Bez Ducha Świętego nie ma modlitwy, bo to Duch Święty, jak Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym pisze pod koniec ostatnim rozdziale modlitwę. Wszędzie tam, gdzie ludzie modlą się, jest Duch Święty. Znaczy, nie jest możliwa modlitwa bez Ducha Świętego, bo Duch Święty to jest ten łącznik. On łączy duszę człowieka, całą jego wewnętrzną sferę z Bogiem. I dopiero kiedy my usłyszymy to mówienie Ducha Świętego, to pragnienie Boga, to jest właśnie łaska wiary, to już od Ducha pochodzi, wtedy zaczynamy mówić. Ktoś, kto nie ma tego pragnienia, będzie mówił. Jeśli ktoś ma pragnienie rozmowy z Bogiem, kontaktu, to już jest to działanie Ducha Świętego. To On najpierw mówi do ciebie, ty odsłuchujesz i odpowiadasz. Ale zawsze modlitwa zaczyna się od działania Ducha Świętego. Nie ma Ducha Świętego, nie ma modlitwy. To nie jest recytowanie jakichś wierszyków na kole recytatorskim, modlitwa, tylko to jest po prostu zjednoczenie, to jest mówienie do ucha Panu Bogu, czyli po prostu przez Ducha Świętego do Boga. Dobrze, to w ten sposób chciałbym jakoś tak zebrać te myśli, ten obraz. Otóż człowiek szczęśliwy to jest ten, który jest kochany i który uwierzył w tę miłość. Oczywiście miłość Pana Boga. Człowiek, który ciągle poszukuje i ciągle nie jest pewien tego, czy Bóg go kocha, czy Bóg naprawdę się nim interesuje, czy Bóg jest w tej rzeczywistości, czy jest gdzieś w chmurach, w innej galaktyce, to taki człowiek po prostu będzie czuł się samotny. Człowiek, który wierzy w obecność Boga, Ducha Świętego w jego duszy, w jego sercu. Wierzy w to, że Bóg, Duch Święty wypełnia całą jego sferę wewnętrzną i może przemienić jego pragnienia i dążenia, jego myśli, może go uzdrowić ze wszelkich lęków przed przyszłością, przed śmiercią, przed zagrożeniami jego życia. Jeśli człowiek uwierzy w tę obecność Ducha Świętego, szczęście tego nie odbierze mu żadna siła. Nie ma takiej siły, która by odebrała szczęście. To znajdziecie sobie w mowie Pana Jezusa. Także nikt wam tej radości nie odbierze, to mówi Pan Jezus. Właśnie, my jesteśmy dziedzicami Boga. My posiadamy Boga. Ale oczywiście, dopóki pielgrzymujemy na ziemi, to wiele rzeczy będzie nas przygniatać. Nawet właśnie choroby, przeciwności, zła mowa, złe słowa, obmowy. To wszystko ciągle to w rzeczywistości, co złe będzie nas przygniatać. Ale zatrzymajmy w sobie świadomość wiary, że życiem naszym jest Bóg, Duch Święty, mieszkający w nas. A im bardziej będziemy mówić, im częściej będziemy mówić Bogu, Duchowi Świętemu tak, tym bardziej będziemy się zanurzać w oceanie Ducha Świętego. Czyli nie będziemy już, powiem, tylko piętami w Duchu Świętym. Nie tylko noc będzie w Królestwie Bożym, ale będziemy zanurzeni tak jak na dnie oceanu, całkowicie w nim. I dlatego życzę wam, żebyście mieli taką prostą wiarę. Skoro Pan Bóg tak mówi, skoro Chrystus to objawia, to przyjmijcie, że to jest prawda. Trzeba mieć prostą wiarę, nie analizować non-stop. Oczywiście rozumieć, analizować to, co Bóg do mnie mówi, po to, żeby się trzymać Jego drogi, ale nie zastanawiać się, czy Bóg mówi prawdę, czy nie mówi prawdę, bo to jest bardzo duża pokusa, żeby Panu Bogu rozkazywać, co dla mnie jest dobre i co powinien mi dać, a czego nie powinien mi dawać. W takich sytuacjach, kiedy przychodzi wam pokusa ucieczki od Pana Boga, bo te sprawy, które dotyczą nas, są zazwyczaj zbyt wielkie, przerażające, tak jak to widać u proroka Jonasza i innych proroków, którzy się bronili, prorok Jeremiasz, Izajasz, a szczególnie Jeremiasz. Pamiętacie, jak ta jego skarga. Niech będzie przeklęty dzień, w którym mężczyzna zawołał, że urodził ci się syn, zakonnikował, że urodził ci się syn. Bardzo przeżywał to, bo on głosił Boga. Ale jeżeli przychodzą takie momenty, to nigdy nie oskarżać Pana Boga, tylko mówić spokojnie: Panie Boże, ja dzisiaj bardzo cierpię, nic nie rozumiem. Dlatego nie będę nic mówić. Nie będę nic mówić. Następnego dnia zrozumiemy. I właśnie to chciałbym powiedzieć, żebyście naprawdę z wielką pokorą do Pana Boga podchodzili. Nie oskarżać Pana Boga, tylko mówić: ja dzisiaj nic nie jestem w stanie zrozumieć. Wierzyć w Bożą miłość i w potęgę Bożą. Jeśli dzieje ci się krzywda i czekasz na łaskę Bożą, na pomoc Bożą, ta pomoc nie przychodzi, to tylko jęknąć i powiedzieć: ja czekam, ale wierzę. Bo nam się nic nie może stać. Nasze życie jest całkiem w ręku Boga. Nikt nie wyrwie naszego życia z ręki Pana Boga. I my nie pozwólmy, żeby jakiekolwiek zwątpienia, ciemności nas od Boga odciągnęły. Jeśli cokolwiek jest przeciwko waszej relacji z miłującym Bogiem, to nie pochodzi od Boga. Dlatego należy to od razu odrzucać. Wszelka pokusa przeciwko wierze, czyli przeciwko relacji. Wiara to jest nasza relacja z Bogiem, to jest nasze przymierze. To jest pierwszy ślub, który przeżywa człowiek chrześcijanin. Pierwsze zaślubiny to są zaślubiny z Panem Bogiem, to jest to przymierze. Przymierze miłości. Jeśli coś jest przeciwko temu, odrzucajcie jako pokusę. Dlatego, że taka myśl może po prostu wam narobić wiele szkody, a na pewno przynieść wam smutek. Ale jeśli uwierzycie właśnie w tę miłość Bożą, tę nieustępliwą miłość Bożą, którą jest Duch Święty mieszkający w nas, mieszkający w Kościele i otaczający nas, to wasze szczęście nigdy nie zaginie. Będziecie szczęśliwi nawet wtedy, kiedy wam łezka pocieknie. Dlatego, że fundamentem szczęścia jest nasza wiara w dobroć, miłość i wszechmoc Pana Boga. Amen.
Amen.
Zobacz.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.